zajmiemy się Rahab, czyli idziemy do Księgi Jozuego. Patrzymy na rozdział drugi. Nie dlatego, żeby w Pięcioksięgu nie było więcej interesujących kobiet, bo to na pewno nie tak. Chociażby można pomyśleć i o matce Mojżesza, i o córce Faraona. Można by pomyśleć o żonach Jakuba, o Racheli, o Rebece. To są wszystko na pewno postacie warte uwagi. No ale żebyśmy jakoś doszli do Nowego Testamentu, więc dlatego będzie Księga Jozuego. Więc Rahab pojawia się w drugim rozdziale i autor natchniony pisze tak. Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Shittim dwóch zwiadowców, dając im polecenie. Idźcie i obejrzyjcie okolice Jerycha. Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rahab i tam udali się na spoczynek. Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach. Oto mężowie spośród Izraelitów przybyli tutaj nocy, aby wybadać kraj. Posłał więc król Jerycha do Rahab rozkaz. Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do twego domu, bo przybyli oni celem obejrzenia całego kraju. Lecz kobieta wzięła tych dwóch mężczyzn i ukryła ich. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedziałam, skąd byli. Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pospieszcie za nimi jak najrychlej, a dościgniecie ich. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła. Ludzie królewscy natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż ku brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających. Zwiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rahab weszła do nich na dach i tak do nich powiedziała. Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż strach przed wami padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sihonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Na wieść o tym zatrwożyły się serca nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca. Dacie mi znak jako rękojmie, że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy i uchronicie nas od śmierci. Odpowiedzieli jej ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci życzliwość i wierność. Po czym spuściła ich na powrozie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała. Udajcie się w góry, rzekła do nich, aby was nie spotkali ścigający i ukryjcie się tam przez 3 dni, aż do powrotu, po czym pójdziecie swoją drogą. Zwiadowcy powiedzieli, tak wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś i zgromadzisz u siebie w tym domu ojca twego, matkę twoją, braci twoich i całą rodzinę. Jeżeli ktokolwiek wyjdzie poza drzwi tego domu, krew jego spadnie na jego głowę, a my będziemy niewinni. Kto jednak w domu z tobą pozostanie, krew jego spadnie na naszą głowę, jeżeli czyjaś ręka go dotknie. Gdybyś jednak sprawę naszą wydała, będziemy wolni od przysięgi, którą od nas przyjęłaś. Na to odpowiedziała, niech tak będzie, jak mówicie. I zakończyła rozmowę, a oni się oddalili, a ona uwiązała wtedy purpurowy powróz u okna. Potem Rahab pojawi się jeszcze w chwili zdobycia Jerycha. Już nie bezpośrednio ona, ale Jozue wyda rozkaz, że ani jej, ani jej bliskim nie wolno uczynić krzywdy, więc będzie wymieniona. I potem Rahab pojawi się jeszcze po raz trzeci w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza w genealogii Chrystusa, jako jedna z 4 kobiet tam wymienionych. W sumie zatem niewiele. miejsca, bo to jest w zasadzie wszystko, co o Rahab można powiedzieć na podstawie Pisma Świętego. Tam jeszcze w liście do Hebrajczyków też jest krótka wzmianka, ale wystarczająco, żeby ta kobieta została zaliczona do przodków Pana Jezusa, do tej Jego wielkiej rodziny. Na samym początku musimy sobie zadać pytanie, kim jest Rahab, zanim spotyka Izraelitów. Autor natchniony mówi jednoznacznie, że jest nierządnicą. Musimy pamiętać o tym, że w świecie, w którym się rzecz dzieje, ta nierządnica nie jest tylko nierządnicą, ale jest również kapłanką. Dlatego, że bardzo często właśnie te dwie funkcje były łączone. Nierządnica była jednocześnie kapłanką bogini płodności. I kontakt z nierządnicą, jeżeli mężczyzna szedł do nierządnicy, to tak było rozumiane jako sprawowanie czynności świętej, oddawanie czci bogini płodności. A zatem ta kobieta jest podwójnie oddzielona od tego, co święte w narodzie wybranym. Ze względu na to, że uprawia nierząd, po pierwsze, a po drugie, ze względu na to, że jest kapłanką pogańskiej bogini Asztarte. Więc zatem dwa takie wielkie mury, dwie przeszkody, które ją oddzielają od Boga prawdziwego. Moglibyśmy powiedzieć, że każdy może nawrócić się do Boga, ale nie ta kobieta, którą tak bardzo i tak dużo od Pana Boga dzieli. Ale być może też autor natchniony specjalnie w taki sposób tę akcję prowadzi, żeby nam przypomnieć też to, co, o czym mówiliśmy sobie na samym początku, kiedy rozważaliśmy postać Ewy, że w każdym człowieku, w nas samych, we wszystkich innych ludziach, to, co staramy się przede wszystkim dostrzec, to jest to, że są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bez względu na to, jak wielkie są ich grzechy, czy jak wielka jest ich ułomność moralna, czy fizyczna, czy duchowa, nic nie jest w stanie zniszczyć tego Bożego obrazu, który jest w duszy człowieka. A skoro jest tak olbrzymi obraz Boży w duszy człowieka, tak mocno wyryty, tak nie jakoś tak delikatnie, czy jakimś tylko znaczkiem dyskretnym, ale wręcz przeciwnie, to jakby pokazuje prawdziwą naturę ludzką, oznacza to, i Rahab jest tego najlepszym przykładem, że kiedy tylko pojawi się Bóg, człowiek niejako naturalnie dąży, czy ciąży ku temu, co jest Bogiem. Powiedział to swego czasu jeden z ojców Kościoła, Tertulian, kiedy mówił, że w świecie, który był zdominowany jeszcze w dalszym ciągu przez religię pogańską, że dusza jest z natury chrześcijańska. Czyli niejako dusza z natury swej dąży ku Bogu w Trójcy Świętej jedynemu. To jest dla człowieka najbardziej naturalne. Może nas dzisiaj jakby przerażać to, że bardzo często spotykamy ludzi, którzy są obojętni. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są agresywni. Czy jakby mają takie bardzo jasne poglądy, że są przeciwni, że nie wierzą, że dyskutują, że się kłócą, bo tych ludzi jeszcze coś interesuje. Natomiast najbardziej przerażająca jest rozmowa z ludźmi, którzy mówią, że w sumie to, co tutaj się o tej Ewangelii mówi, czy to, co się mówi o Bożym miłosierdziu, jest nawet interesujące, ale w sumie to ich nie obchodzi, bo to jest im do niczego niepotrzebne. Więc może kontakt z takimi ludźmi jest najbardziej obezwładniający i mogący nam odebrać nadzieję, że dusza rzeczywiście z natury swej jest chrześcijańska. Ale tutaj możemy tak powiedzieć, że znowu Rahab przychodzi nam z pomocą. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że to, że ona była nierządnicą i to, że była tą kapłanką bogini płodności, my na to patrzymy z takim lekkim zażenowaniem. Natomiast znowu powtórzmy jeszcze raz, w tamtych czasach było to czymś jak najbardziej naturalnym. Tak po prostu ludzie wtedy żyli. I dla tej kobiety, i dla jej rodziny ona w ten sposób wyrażała swoją pobożność, swoje przywiązanie do Pana Boga. To, że Rahab w momencie, kiedy dotknęła ją Boża łaska, tak gwałtownie i tak pięknie reaguje, tak pięknie zaczyna współpracować, to wynika z tego, że ona po swojemu temu Bogu służyła, tak jak potrafiła. Tak została nauczona. W takim świecie wyrosła, więc robiła to, co mogła. Ale kiedy Bóg przyszedł, Bóg prawdziwy, ona niejako już była przygotowana na to, żeby tę łaskę Bożą przyjąć. I analogicznie możemy patrzeć na ludzi, którzy dzisiaj wykazują się być może obojętnością, ale zawsze, kiedy człowiek trochę pogrzebie, trochę dopyta, trochę się pointeresuje, to ci ludzie tę swoją potrzebę kontaktu z Bogiem zaspokajają w nieco inny sposób. A jeśli nie zaspokajają, to jest to życie w bardzo głębokiej rozpaczy, smutku i beznadziei. Więc jakby pierwsza rzecz, spróbujmy zobaczyć właśnie Rahab, która szuka Pana Boga, jak to mówi święty Paweł, niejako po omacku, tak jak potrafi. I jako kobietę, która pomimo tego, co robi, w dalszym ciągu jest w niej ten obraz i podobieństwo Boże. Kiedy przychodzą zwiadowcy, którzy przecież nie przyszli po to, żeby ją nawrócić. Oni przyszli po to, żeby ją zabić. Taki był cel ich zwiadu. Oni przyszli, żeby zobaczyć Jerycho, żeby jak najłatwiej je można było zdobyć i wymordować mieszkańców. A Rahab, ponieważ jest tak otwarta i tak spragniona Boga, niejako sprawia, że zamiar tych ludzi zostaje nagle odmieniony. Że oni nie przychodzą po to, żeby ją zatracić, tylko po to, żeby ją uratować. I to nie tylko ją, ale też tych, których kocha. Czasami może nam wydawać się abstrakcyjne to, co mówi święty Paweł, kiedy tak bardzo chwali wiarę. Natomiast święty Paweł tę wiarę chwali bardzo na podstawie tego, co czyta w Starym Testamencie. I Rahab jest jednym z takich przykładów, co może wiara. Że wiara może zmienić rzeczy, które teoretycznie są stracone czy skazane na zagładę. To jest właśnie wiara Rahab. I to jest jakby drugi punkt obok tego obrazu i podobieństwa. To jest kobieta, która uwierzyła. Czytamy w liście do Hebrajczyków, w liście do świętego Pawła do apostoła do Rzymian, że wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Teraz czytaliśmy ten fragment. Proszę popatrzeć na to, że to nie jest tak, że ci ludzie w Jerycho nie wiedzą, kto nadchodzi. Oni doskonale sobie z tego zdają sprawę. Ale proszę popatrzeć, że jedyną osobą, która zaczyna się zastanawiać nad tym, że być może jednak warto służyć temu Bogu, tego dziwnego narodu, który przychodzi z pustyni, jest nierządnica Rahab. Nikt inny o tym nie myśli. Wszyscy myślą o tym, żeby się zabarykadować, obronić, żeby przygotować zapasy żywności, żeby zamknąć bramę, żeby nas nie zdobyli. A Rahab jako jedyna myśli o tym, że może by się nawrócić. Więc obok wiary, która w tej kobiecie się rodzi, jest też bardzo głęboka postawa nawrócenia. Proszę popatrzeć na to, że to jej jakby życie w zgodzie ze swoją naturą dziecka Bożego, tak jak potrafi. Nieporadnie, ale robi to z serca. Potem jej otwartość na Boga, który przychodzi, czyli ta jej wiara, gotowość na przyjęcie w wierze Boga, który nadchodzi, przynoszą zbawienie nie tylko jej, uratowanie nie tylko jej, ale przynoszą również ratunek tym wszystkim ludziom, którzy schronią się u niej w domu. Proszę popatrzeć na to, że wiara, którą wyznajemy, relacja z Bogiem, którą budujemy, to nie jest tylko nasza prywatna sprawa, ale nasza wiara bądź niewiara, stopień naszej wiary, stopień naszej zażyłości z Bogiem ma wpływ na ludzi, z którymi na co dzień żyjemy. Można nawet powiedzieć więcej, że ta wiara Rahab sprawiła, że włączyła się w tę rodzinę Chrystusa. To taki przypis można od razu zrobić. Nie? Jak ktoś nas zapyta o świętą rodzinę, to od razu myślimy o Matce Bożej, Józefie i Dzieciątku. Nie? Ale przecież, i to nam pokazuje i Łukasz w 4 rozdziale, i Mateusz w 1 rozdziale, ta rodzina Jezusa jest olbrzymia i wcale nie taka święta, jak się tam dokładnie na to popatrzymy. Rahab akurat jest tym pozytywnym przykładem, ale też zapowiedzią, i to właśnie ciekawe, że wymienioną przez Żyda Mateusza. Przez Żyd Mateusz to właśnie pokazuje. Ludzie, którzy jakby wobec celników, nierządnic, grzeszników mają taki bardzo, są tacy bardzo zdystansowani. To są dla nich ludzie z marginesu społecznego. A Mateusz jakby został wyrwany właśnie z samego serca zła przez Chrystusa, który go uczynił ewangelistą. Dlatego być może z taką skrupulatnością i radością spisywał wszystkich tych, którzy właśnie też byli z marginesów, jak chociażby nierządnica Rahab, że oni też przynależą do rodziny Pana Jezusowej. A zatem kobieta, która przeżywa bardzo głęboko swoje podobieństwo do Boga, wykazuje swoją pobożność, jest osobą niezwykle otwartą, nie? Bo wiara oznacza otwartość. Wiara jest pewnego rodzaju takim rodzajem dynamicznej możliwości do zmiany swoich poglądów. Nie? Wiemy, że Pan Bóg, który do nas przychodzi, jest zawsze inny. Nie? My nigdy do końca nie wiemy, jaki Pan Bóg jest. I dlatego to wiemy jeszcze przecież chociażby z lektury Ewangelii, że pierwsze słowa Pana Jezusa, które się pojawiają w Ewangelii św. Marka, to nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to jest po trzecie, Rahab jest przykładem nawrócenia. Nawrócenie w sposób bardzo ścisły łączy się z wiarą. Dlatego, że tak jak pamiętamy, słyszeliśmy to już dziesiątki razy, ale są rekolekcje, to powtórzmy sobie jeszcze raz, że nawrócenie polega na przemianie myślenia. Nie tyle po pierwsze na przemianie postępowania, co na przemianie myślenia. Co myślę o Bogu? Co myślę o samym sobie? Co myślę o bliźnim? Co myślę o moim powołaniu? Co myślę o Kościele? Co myślę o współsiostrze? Co myślę o wspólnocie? Co myślę o zgromadzeniu? I tu jakby listę można ciągnąć. I nawrócenie dotyczy wszystkich tych sfer. Przemiana myślenia, czyli powiedzielibyśmy może bardziej kolokwialnie, urealnienie. Przemiana myślenia, nawrócenie to jest, mówiąc brutalnie, nawiązanie kontaktu z rzeczywistością. Pamiętam, jak decydowałem się na to, żeby w dalszym ciągu kontynuować studia. Opat mnie posyłał na studia i nawiązałem kontakt z moim promotorem. Przedstawiłem mu temat tego, o czym chcę pisać, a promotor, który miał taką minę raczej przypominającą mumię egipską, że zero jakby emocji na tej twarzy się nie pojawiało, mówi do mnie, właśnie poruszając tylko wargami, mówi do mnie, że to, co ojciec proponuje, jest bardzo interesujące, ale wymaga biegłej znajomości w mowie i piśmie. Języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, arabskiego, koptyjskiego, syryjskiego, a także łaciny i greki. Jak on mi to powiedział, to pierwsza myśl, która mi szła do głowy, i powiedziałem mu to, że bardzo ojcu dziękuję, bo nic nie jest tak uzdrawiające jak kontakt z rzeczywistością. Że jakby człowiek trochę, że trochę ego przerosło możliwości. Nie? Więc jakby trzeba troszkę spuścić z tonu i wybrać jednak trochę inne zagadnienie. Więc jakby tutaj jest tak samo. Nie? Jakby Rahab nawiązuje kontakt z rzeczywistością i to pomaga jej, uratować nie tylko siebie, ale także pomaga uratować jej rodzinę. Więc to jest nawrócenie. To jest po trzecie. Po czwarte, proszę popatrzeć znowu, i to będziemy widzieć w zasadzie w każdej tej kobiecie, której będziemy się bliżej przyglądać. To jest kobieta niezłomnej nadziei, prawda? Jakby, no spróbujmy sobie wyobrazić. Ona siedzi w mieście, które jest całe sparaliżowane strachem. Całe Jerycho czeka, aż przyjdą Izraelici i wszystkich wymordują. Co się dzieje w takim mieście? Ludzie zakupują skarby, wywożą swoją rodzinę gdzieś na wieś. Myślą w jakiś sposób się, ale jakby bez takiej żadnej nadziei, bo wiedzą, że jakby pokonali Faraona, pokonali Oga i Sihona, tak jak tutaj Rahab mówi, to cóż my możemy? Przecież nie ostoimy się wobec nich. A Rahab z wielką nadzieją właśnie wychodzi i doprowadza do uratowania nie tylko siebie, ale także i swojej rodziny. Ten tekst pokazuje nam również Rahab jako taką kobietę niezwykle praktyczną. Taką, która potrafi dogadać się z tymi zwiadowcami. Z jednej strony składa wyznanie wiary, ale z drugiej strony też potrafi zadbać o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swojej rodziny. Nie traci głowy w całym tym zamieszaniu, które ogarnia miasto. Zresztą wyobraźmy sobie, jak ten król dowiaduje się o tym, że ci posłańcy tam przybyli, to zaraz jakieś wojsko leci tam do tego domu tej nierządnicy. Nie przychodzi tym gościom nawet do głowy, żeby sprawdzić, czy ona ich nie okłamuje. Nie? Nawet czy nie wyszli nawet, żeby tego przeszukać. Jak wpadli do niej, jak po ogień, tak lecą zaraz przez bramę, że tylko się za nimi kurzy. Zupełny obraz takiej paniki i takiego braku opanowania tego, co się dzieje. A Rahab spokojnie, systematycznie wszystko robi, załatwia. Właśnie dlatego, że prowadzi ją wiara i prowadzi ją nawrócenie. Jest to zatem kobieta, która przechodzi bardzo głęboką metamorfozę. Powiedzielibyśmy właśnie tak potocznie nawrócenie. Od kapłanki pogańskiej bogini do kobiety, która całym swoim sercem wyznaje wiarę w Boga Izraela. Wszystko to jest oparte i wszystko to jest możliwe przede wszystkim na tym, że jest ona stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Myślę, że ta prawda, że właśnie wszyscy jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże stworzeni, zwłaszcza dzisiaj, kiedy słyszymy różne przerażające stwierdzenia, mówiące na przykład o tym, że dziecko nienarodzone jeszcze nie jest człowiekiem, albo jeszcze inne pełne pogardy też stwierdzenia dla ludzi żyjących, tylko dlatego, bo na przykład żyją w grzechu, to jakby odmawia się im szacunku czy godności, albo jakichś elementarnych praw ludzkich, tylko traktuje się ich tak, jakby nadawali się od razu na rozstrzelanie. Dzisiaj jakby ten nasz świat właśnie jest takim brakiem szacunku przeniknięty na wszystkich stronach i osoby, które są jakby w tym szacunku zanurzone przez całe swoje życie ze względu na swoją pracę, które wykonują. Dzisiaj, tak myślę, są szczególnie cenne i ważne.